Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Poranka. Dziś porozmawiamy o dźwięku. Moim gościem jest pan Jacek Szczepanek, realizator dźwięku, artysta dźwiękowy, akustyk, zajmujący się dźwiękiem na planie filmowym, ale chyba przede wszystkim miłośnik dźwięku w każdej postaci.
Dzień dobry, tak, to ja. Też akustyk rzeczywiście, dodam, że ciechanowianie mogą mnie kojarzyć, bo byłem akustykiem w klubie Zgrzyt przez wiele lat, więc tak, to właśnie jestem ja. Dzień dobry.
Ja bym chciała zapytać o tą miłość do dźwięku, bo nagrywa pan dźwięki w różnej przestrzeni, na przykład w pustym mieście albo gdzieś na wsi. I mam tu też na myśli na przykład Warszawę, w momencie, kiedy zaczęła się pandemia.
Tak, no to był bardzo ciekawy czas, bo ja to robiłem od wielu lat już wcześniej. Zaczęło się to, no ja pracuję w studiu dźwiękowym po prostu od kilkunastu lat i tam potrzebowaliśmy nagrywać takie dźwięki do różnych produkcji typu filmy i audiobooki. Większość z tego robię do dzisiaj. No i już jak weszła ta pandemia, to miałem długie doświadczenie w nagrywaniu bardzo różnych przestrzeni, włącznie, nie wiem, z kopalnią węgla brunatnego w Bełchatowie, jakby na samym środku tego wielkiego dołu, który ma 20 kilometrów. No i weszła ta pandemia, więc ja zacząłem chodzić wtedy po Warszawie i uświadomiłem sobie, co się zmieniło w przestrzeni dźwiękowej miasta i moim wtedy wnioskiem było, że duże miasto brzmi jak małe miasto, to znaczy jest po prostu dużo mniej ruchu i ja, okej, słyszę tą Warszawę i myślę sobie, no dobra, ona brzmi w sumie trochę jak Ciechanów, ona brzmi jakby dużo, dużo spokojniej, nawet nie wiem czy ciszej, chyba też ciszej, ale mniej jest wydarzeń dźwiękowych jakby, albo nie wiem, brzmi jak niedziela powiedzmy, że jest mniej ruchu, no i nie było takie wielkie odkrycie, w zasadzie wszyscy chcieliśmy, żeby to było takie ciekawe w tej pandemii wtedy, że o, jesteśmy w jakimś niesamowitym momencie historii, a dla mnie to było tak, aha, no dobra, fajnie, 5 minut posłuchałem i tyle, ale gdzieś tam... Słucham?
Nuda.
Trochę nuda, trochę oczywiście żal, no bo jakby to był bardzo ciężki czas, również dla nas, no Zgrzyt na przykład wtedy przestał działać, więc ciężko było przeżyć ten okres, jakby fajerwerki dźwiękowe związane z otoczeniem miejskim nie zrekompensowały tego.
O wszystkim oczywiście nie zdążymy porozmawiać, bo tych inicjatyw podejmowanych przez pana jest szereg, ale chciałabym zapytać też o powstałą antologię Disco Polo.
Skąd
jakby chęć podjęcia tego tematu?
Tak, ja jestem, mam doświadczenie też już około 10-letnie jako badacz disco polo, a no to jest temat rzeka, to znaczy...
Tak, wiem, mamy tu bardzo mało czasu i w zasadzie musimy to ogarnąć w 2 minuty.
Więc w 2 minuty mówiąc, to ja kończyłem studia etnomuzykologiczne i zajmowałem się trochę muzyką tradycyjną. No i w zasadzie disco polo trochę pod tym kątem jakby mnie zainteresowało. To znaczy zainteresowało mnie to, co jest w nim różne od kultury muzycznej miejskiej, jakichś alternatywnych zespołów, w ogóle zespołów muzycznych, estradowych, telewizyjnych, nie wiem, różnych takich. Ciekawiło mnie to, jak muzycy sami wypowiadają się o swojej działalności.
Czy to było oceniające, czy to raczej było takie obiektywne pokazanie tematu?
No, bardzo starałem się nie oceniać, ponieważ po doświadczeniach lat 90. i 2000, tak jak bardzo wiele z nas, byłem znudzony ocenianiem disco polo cały czas. Wiadomo, że tam ludzie często mówili, że go nie słuchają, dużo częściej.
Zazwyczaj niż, tak wszyscy mówią.
Zazwyczaj tak mówią, no potem była taka piosenka, nikt nie słucha, każdy zna, disco polo gra, no jakby jest w tym coś. Kurczę, no zastanawiam się, jak to powiedzieć naprawdę w jednym zdaniu.
To ja zapytam o jeszcze ciekawszą rzecz, czyli 10 przykazań, jak zrobić dobre disco polo.
No tak, rzeczywiście.
Gdzieś ta refleksja się pojawiła po drodze.
Jak zrobiliśmy z moim kolegą fotografem Filipem Klimaszewskim, zrobiliśmy reportaż z festiwalu disco polo w Ostródzie w 2012 roku, to ja właśnie napisałem taki tekst, 10 przykazań, czy 12 przykazań chyba, jak zrobić hit disco polo. No i tam były takie podstawowe cechy gatunku, na przykład jak zbalansować różne rodzaje miłości, o jakich są teksty, że na przykład jeden kawałek to będzie jakby podmiotem lirycznym, jest jakiś nieśmiały chłopak, który dopiero przyszedł, nie wiem, któryś raz na dyskotekę, a potem jest o kimś, kto jest bezgranicznie zakochany już w jednej kobiecie i wszystko to, co jest pomiędzy. No ale też o tym, jak powstają podkłady disco polo, to znaczy, że robi je na przykład określona grupa ludzi, która przeważnie nie jest tożsama z grupą, która to wykonuje. O tym, że publiczność jest zupełnie inna, to znaczy jest mniej wymagająca, jakby nie zwraca uwagi tak na konkretne postacie wykonujące to disco polo, jak na przykład w muzyce rockowej. Dlatego też disco polowcy muszą się na przykład bardziej starać, dlatego że publiczność nie zwróci na ich konkretnie uwagi. Ona po prostu chce się dobrze bawić. Więc żeby się przebić, no to z kolei trzeba to na jakoś nadrobić. To też wydawało mi się ciekawe.
Chciałabym teraz w naszej rozmowie przejść już do pracy na planie filmowym. I chciałabym zapytać, może powiemy, czekamy teraz na premierę filmu Szkoła Świat, ale chciałabym zapytać o takie najciekawsze produkcje, do jakich robił pan dźwięk bądź pracował przy nim.
No, ja głównie zajmuję się postprodukcją, to znaczy obróbką dźwięku i tworzeniem dźwięku do rzeczy, które już zostały nagrane, czyli zostały nagrane dialogi aktorów na przykład i jakieś podstawowe dźwięki z planu.
Tak, to już wiemy, że to się odbywa oddzielnie, chociaż mamy takie przekonanie, że to jest zawsze wszystko razem.
Tak, to jest generalnie na planach filmowych dosyć mało dźwięku powstaje z tego, co potem w ostatecznej produkcji jakby widzimy, to w przeciwieństwie do zdjęć. Jeśli chodzi o zdjęcia, to rzeczywiście większość dzieje się na żywo w miejscu, gdzie nagrywamy, natomiast jeśli chodzi o dźwięk, to większość jest robiona potem w studiu. Natomiast no ja najwięcej czasu spędzam nad audiobookami, to znaczy udźwiękawiam tak zwane superprodukcje przez jednego z największych wydawców audiobooków wydawane i tam są na przykład dzieła Stanisława Lema, Kena Folletta, Henryka Sienkiewicza, Fiodora Dostojewskiego i ja się zajmuję po prostu czytaniem tych książek i wyobrażaniem sobie, jak brzmią wszystkie przestrzenie, w jakich znajdują się tam aktorzy, to znaczy na przykład Raskolnikow, który chodzi po klatce schodowej z siekierą, albo jakiś kosmonauta, który w powieści Lema trafia na kompletnie nową planetę. Także głównie zajmuję się tym. Natomiast jeśli chodzi o ten dokument Szkoła Świat, to nie jest stricte film, tylko tak zwany dokument interaktywny i każdy może sobie go już w tym momencie, bo ta premiera miała miejsce kilka dni temu na festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie, już w tej chwili każdy może sobie wejść na stronę i po prostu obejrzeć ten dokument. No, praca na planie nie jest aż tak ekscytująca, jakby się wydawało. Głównie składa się z czekania. Zmiany są przeważnie co najmniej 12-godzinne, czasami 16. Zależy, jak bardzo pozbierany i dobrze zorganizowany jest reżyser. I jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku, to jest to bardzo techniczna taka umiejętność. W sensie im większy plan, tym bardziej to w zasadzie się składa z samych technikaliów. To znaczy trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Trzeba nie przeszkadzać, to znaczy na przykład nie wejść w kadr, żeby nie było widać dźwiękowca.
Podobno też trzeba dobrze trzymać mikrofon.
Trzeba dobrze trzymać mikrofon. Czasami jest to fizycznie też wymagające, bo trzeba go trzymać nad głową przez wiele minut. Palców nie może być słychać na tyczce, którą się trzyma i tak dalej. Więc tak naprawdę przy małym planie, tak jak ostatnio też nagrywałem na planie, gdzie byłem tylko ja i reżyser, który miał kamerę, no to wtedy rola dźwiękowca jest większa, no bo on trochę służy jako druga osoba do wymyślania w zasadzie tego filmu. Ale na większych planach, no to po prostu jest ciężka haruwa.
Chciałabym zapytać o jeszcze jeden ciekawy projekt, czyli rozmowy międzypokoleniowe.
Rozmowy międzypokoleniowe zamówiło u mnie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie i to polegało na tym, że robiłem rozmowy z parami przyjaciół, które dzieli bardzo dużo lat, od 40 wzwyż w zasadzie. Najciekawsza para to chyba miała, nie wiem, 60 lat różnicy czy
to
coś.
Chyba tego słuchałam.
No, to była najfajniejsza rozmowa. Tam był powstaniec warszawski, który miał chyba 90 i wolontariuszka z Domu Powstańca. I ja byłem, powiem pani, wzruszony przy nagrywaniu tego i obrabianiu potem, dlatego że widziałem, jak bardzo owocna może być ta wymiana międzypokoleniowa. W sensie ta dziewczyna jakby mówiła bardzo dużo i bardzo otwarcie o tym, jak ten 90-latek otworzył jej myślenie w ogóle o świecie. Jakby wręcz wbrew temu, co się często myśli o starych ludziach, że oni są jakoś już mają skanalizowane myślenie, że są konserwatywni czy coś, to u nich w ogóle to było odwrotnie. W sensie to ona raczej miała tendencję, mówiła tak, miała tendencję do oceniania jakichś sytuacji z góry, jakoś właśnie przewidywalnego reagowania, a on z tym doświadczeniem swoim gigantycznym, życiowym, jej powiedział, że a to właśnie nie wszystko jest czarno-białe, że nie które rzeczy są szare, że trzeba patrzeć z różnych stron, właśnie nie oceniać i no bardzo dobrze się czułem i nagrywając i potem obrabiając tą rozmowę.
Niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.
Słuchali państwo audycji Gość Poranka. Moim gościem był pan Jacek Szczepanek, realizator dźwięku. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.